Świat się zmienia.
Iwona Tamska, dzień dobry. W studiu w Warszawie Ela Turley. Witam cię, Elu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień
Dziennikarka, reportażystka, autorka książek, które wnikliwie opisują zjawiska charakterystyczne dla ostatnich lat, dla okresu przemian i właściwie dla zmieniającego się świata. Przy pierwszej twojej książce rozmawiałyśmy o kobietach, które nierzadko schodzą do podziemia, żeby poprawić swoją urodę, zmienić twarz, kształty, a wszystko to wynikało z potrzeby, czy właściwie z braku miłości i akceptacji. Naciągnięte, taki był tytuł tej książki. Tym razem na tapetę wzięłaś mężczyzn i napisałaś książkę F, gwiazdka, Fame and Game, co faceci robią w sieci.
Tak. Tak, to prawda. Napisałam 3 lata po tej książce Naciągnięte. Postanowiłam napisać jakby odpowiedź na świat kobiet, jak wygląda świat mężczyzn. Porównałam te obie bańki i wyszły mi bardzo ciekawe wnioski dotyczące tego, jak wygląda ten świat młodych mężczyzn urodzonych po 1989 roku.
Szczerze mówiąc, od dawna wiemy, że internet to jest druga rzeczywistość i alternatywne życie, ale po przeczytaniu twojej książki szeroko otwierałam oczy, bo wiele rzeczy jest dla mnie zupełnie nowych. Zupełnie nowe są różnego rodzaju platformy, aplikacje. To rzeczywiście jest świat, do którego dostęp mają liczni, ale jednocześnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, w jakiej bańce żyje część młodego pokolenia, bo stosujesz taką cezurę czasową rok 89, to jest rok przełomu, wszyscy wiemy, co się wydarzyło i rzeczywiście wtedy na wielu obszarach i w wielu dziedzinach życia społecznego, a także psychologicznego nastąpiły zmiany i ty próbujesz przyjrzeć się tym młodym chłopakom, mężczyznom właściwie urodzonym po roku 89. Czy rzeczywiście jest tak sztywny podział i to pokolenie mężczyzn różni się od tego, które urodziło się do 89. Oczywiście to jest data symboliczna.
Tak, tak. To jest data, kiedy zmieniły się nasze realia i faktycznie to pokolenie urodzone po 89 roku bardzo różni się od pokolenia swoich ojców, no bo to są mężczyźni, którzy urodzili się po 89 roku, a ich ojcowie, no, pokolenie do 89 roku. I faktycznie oni bardzo się różnią. Ja nawet zaryzykowałabym takie twierdzenie, że to jest pokolenie pogrobków. Pogrobek to jest chłopiec, który urodził się już po śmierci swojego ojca. I mam wrażenie, że to pokolenie młodych mężczyzn urodziło się jakby nie dosłownie po śmierci ojców, ale to jest pokolenie, które nie miało ojców, znaczy nie miało ojców w takim metaforycznym znaczeniu, bo ci ojcowie byli albo nieobecni w domach, albo byli nieosiągalni i nieobecni emocjonalnie. Dlatego, że walczyli o to, żeby jakoś się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, żeby zarobić na rodzinę. Jednocześnie oni byli zagubieni w tej nowej rzeczywistości, ponieważ nikt do tego nie przygotowywał. I ci młodzi mężczyźni, oni są pozbawieni ojców na różnych poziomach i oni rozpaczliwie szukają tych ojców w różnych przestrzeniach. Ojciec jako wzorzec męskości często jest dla nich nieosiągalny.
No właśnie, to są też ojcowie, którzy w poszukiwaniu lepszego bytu po tym 89 roku zaczęli wyjeżdżać za granicę i tam szukali swojego szczęścia, ale też szczęścia dla rodziny. Często pojawiała się alternatywna rodzina, często ci ojcowie nie wracali, różne rzeczy się działy. Tymczasem dorastali młodzi chłopcy bez męskiego wzorca i oni musieli sobie jakoś w tej rzeczywistości poradzić. No i przyszedł internet. I to w pewnym sensie, użyję tutaj oczywiście cudzysłowia, było dla nich wybawienie.
Tak, to było dla nich wybawienie, dlatego że oni nie tylko odnajdywali i odnajdują męskie wzorce, ale też mieli wrażenie bycia w grupie. Bycia w grupie, bycia w jakiejś wspólnocie. I to bycie we wspólnocie chłopców, potem mężczyzn, jest dla nich bardzo ważne. Oczywiście oprócz tych bardzo istotnych i bardzo ważnych męskich wzorców, za którymi oni płyną w tym internecie, odnajdują najpierw, a potem płyną za nimi i naśladują ich, i podziwiają i tak dalej, i tak dalej.
Postanowiłaś podzielić swoją książkę na takich kilka obszarów, bo starasz się też pokazać, w jaki sposób radzą sobie ci młodzi mężczyźni i wyodrębniłaś takie grupy jak influencerzy, rycerze Jezusa, chłopaki z Grindra, freak, fajterzy, fetyszyści, monarchiści i pewnie jeszcze można by trochę mnożyć tych określeń. Mam takie wrażenie, czytając książkę, że ci młodzi mężczyźni mężczyźni bardzo mocno potrzebują silnego wzorca i zdefiniowania się.
Tak, tak. To, co mnie zaintrygowało i co mnie zaciekawiło bardzo, to jest to, w jaki sposób ci młodzi mężczyźni definiują się jako mężczyźni i w jaki sposób oni szukają odróżnienia od kobiet. I wyszło mi w tych różnych moich rozmowach i badaniach, że ci młodzi mężczyźni definiują się w opozycji do kobiet i oni szukają wszystkiego, co jest niekobiece, co mogłoby jakoś ich definiować jako mężczyzn. I to jest o tyle trudne, że często właśnie dlatego, że mężczyźni wyjechali za granicę albo byli niedostępni emocjonalnie, wychowywały ich kobiety. I tutaj z jednej strony jest paradoks. Oni byli wychowywani przez kobiety, jak śpiewa Bedoes, taki bohater, też raper tego młodego pokolenia. Bycia mężczyzną nauczyła mnie kobieta. Także oni z jednej strony są uczeni tego bycia mężczyzną przez kobiety, a z drugiej strony oni tego wzorca kompletnie nie mają. I ten wzorzec, którego oni szukają w internecie, to jest właśnie wzorzec, który jest w opozycji do kobiet. Nawet jest cały taki zestaw zachowań młodych mężczyzn, które mają być nie kobiece, a jednocześnie męskie. To jest bardzo ciekawe, że na przykład nie męskie jest zakładanie spodni obcisłych typu rurki, nie męskie jest ubieranie się w jakichś krzykliwych kolorach, ale również nie męskie jest zakładanie takich małych torebeczek, które często widzimy. To są, nie wiem jak się nazywają te małe torebeczki, które są przewieszone przez ramię i w których jest miejsce na komórkę i na jakiś mały portfelik. Także ci młodzi mężczyźni definiują się przeciwko kobietom, mimo że mają problem z tym związany, ponieważ te kobiety właśnie ich wychowywały i tak dalej.
No więc właśnie, tak jak mówisz, oni mają taką silną potrzebę opozycji, mają też swój dress code, o którym teraz wspomniałaś,
tak,
a jednocześnie taka potrzeba zaznaczenia jestem silny. Kiedy piszesz rozdział dotyczący sławy, piszesz o walkach MMA i o takim pragnieniu, żeby być jak ich idole, tak, żeby być silnym, żeby pokonywać, czyli pewien rodzaj agresji, tego testosteronu, to jest dla nich bardzo istotne. Oni się z tym definiują, szukają takich bohaterów w życiu codziennym i ty też takich znalazłaś. Znalazłaś chłopaków, którzy w pewnym momencie dołączyli do grup walczących w MMA i to było pewnego rodzaju spełnienie, a też poradzenie sobie właśnie z różnego rodzaju napięciami.
Tak. Bardzo ciekawe jest to, jak ci młodzi mężczyźni traktowali swoich idoli, którzy wchodzą do klatki i właśnie walczą z innymi idolami. Dla nich wejście do klatki, dla nich jakby wejście do tej walki oznaczało przejście z chłopca do mężczyzny. To miało taki walor
inicjacji. Tak,
to miało walor inicjacji, dlatego że ci młodzi mężczyźni, oni wychowywali się na graczach na przykład. I ci gracze, albo na influencerach, młodych influencerach, którzy byli ich rówieśnikami. I dla nich jakby obraz tych młodych graczy, czy influencerów, czy członków różnych ekip internetowych, przejście do oktagonu, dla nich to było przejście takie bardzo metafizyczne z chłopca do mężczyzny. I bardzo często ci młodzi chłopcy identyfikowali się z tymi młodymi graczami, czy influencerami, czy członkami różnego rodzaju ekip internetowych i oni najpierw się identyfikowali z nimi jako z chłopcami, a potem rosnąc razem, wzrastając i zmieniając swoje nawyki internetowe również, oni obserwowali ich wejście w wiek męski. Także to jest bardzo ciekawe właśnie, jak oni płyną najpierw za tymi graczami, a potem płyną już za nimi i znajdują się na widowni, takiej dosłownej widowni, ale również na widowni internetowej, wykupując dostęp, pay-per-view, dostęp do tej walki i oglądając tą walkę. I to są miliony młodych chłopaków, którzy obserwują tych swoich idoli.
A kiedy z nimi rozmawiałaś, bo w każdym z rozdziałów jest kilku bohaterów, którzy opowiadają o swoim życiu, o tym, dlaczego robią to, dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. Czym kierowali się właśnie wchodząc do klatki i walcząc?
Oni chcieli przede wszystkim zarobić pieniądze, ponieważ te walki są bardzo dobrze opłacane. To są freak fighty tak zwane, dlatego że oni nie są zawodowymi sportowcami. To są zwyczajni ludzie, którzy na, nie wiem, 2-3 miesiące uczą się tego, takich podstawowych zasad walki w klatkach. Także oni no przede wszystkim chcieli zarobić duże pieniądze. Po drugie, właśnie chcieli przejść ten rodzaj inicjacji i znaleźć się na nowej drodze zupełnie, jeśli chodzi o ich karierę internetową. Także przede wszystkim pieniądze, a po drugie właśnie ten rodzaj inicjacji. No i po trzecie, zachowanie swoich followersów, którzy za nimi płyną i płynęli, bo jeszcze jak oni byli chłopcami czy młodymi mężczyznami. A więc to są te trzy rzeczy. Zarobek, inicjacja, no i zachowanie swoich followersów. No i zyskanie być może nowych też, dlatego że te walki są bardzo, bardzo popularne.
Bardzo ciekawą sferą, którą opisujesz, jest sfera seksu młodych mężczyzn, którzy tak naprawdę boją się uczucia, kontaktu fizycznego i mówiąc brutalnie, załatwiają swoje potrzeby w internecie. Internet, filmy pornograficzne, strony pornograficzne, to jest ich bańka, w której rzeczywiście czują się bezpiecznie, natomiast mają zupełnie złe wyobrażenie o tym, jak to jest w realu, jak to jest być z kobietą, co jest podstawą takiego związku. Mają też poprzestawiane jakoś priorytety w budowaniu relacji, że najpierw jest seks, a potem być może coś z tego wyniknie. To też jest taka dominująca cecha, bez generalizowania oczywiście, pokolenia po 89, młodych, zagubionych chłopców.
Tak. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ ja opierałam się, pisząc tę książkę, na badaniach, które zlecił, przygotował Krzysztof Pacewicz z Gazety Wyborczej. I to są badania dotyczące tego, jak wygląda podział na singli i na singielki w tym pokoleniu urodzonym po 89 roku. I okazuje się, że dwa razy tyle jest singli niż singielek w tym właśnie pokoleniu. I teraz z tego wynika, że bardzo dużo młodych mężczyzn zostaje samotnych, nie, jest skazanych na samotność i jest skazanych na radzenie sobie jakoś właśnie z tym napięciem seksualnym, które jest oczywiście no, jak najbardziej naturalne. A ci mężczyźni, którzy zostaną sami, dlatego że nie starczy dla nich, mówiąc tak w dużym skrócie, kobiet, oni są bardziej konserwatywni niż te bardziej liberalne kobiety. I nie ma szansy, żeby ci coraz bardziej konserwatywni, ponieważ wściekli, że nie mają relacji, że są niezrozumiani przez kobiety, jest bardzo mała szansa, że oni się zwiążą z tymi kobietami, które są liberalne i takie bardziej otwarte na świat. Zresztą te kobiety nie chcą takich partnerów. No i to ich wpycha do pornografii. Ale to jest jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że pornografia jest traktowana przez tych młodych chłopaków jako coś, co reguluje ich emocje. I zresztą od tego się zaczyna, dlatego że rozmawiałam z badaczami, którzy zajmują się tą pornografią internetową i oni mi mówili, że bardzo często u chłopców zaczyna się od tego, że oni regulują się, no uspokajają się, wchodząc właśnie na te strony pornograficzne, dlatego że no ta pornografia jest bardzo łatwo dostępna. Ona jest na wyciągnięcie ręki, na jedno kliknięcie w smartfonie. I często zaczyna się od tego, że chłopiec po raz pierwszy ma kontakt z pornografią w wieku 9 lat. Jakby to jest pierwszy kontakt, który no jest chwilowy tylko, ale później, co wynika zresztą z badań, chłopcy 15-letni oglądają strony pornograficzne, co dziewiąty chłopiec 15-letni ogląda filmy pornograficzne codziennie. I to nawet nie chodzi o to, że on tęskni za seksem, tylko on właśnie nie potrafi się inaczej regulować, niż oglądając te strony internetowe właśnie z seksem, z pornografią. A odpowiadając na twoje pytanie, jak to wygląda, jakby jak wygląda przejście z tego seksu internetowego do seksu realnego, to często to przejście jest niemożliwe, dlatego że te strony internetowe, one są uważane przez młodych chłopców za taki wzorzec, jakby wzorzec zachowań seksualnych. A często ten wzorzec no, nie ma żadnego odzwierciedlenia w normalnych ludzkich relacjach, dlatego że w normalnych relacjach ważne jest partnerstwo, a tutaj wszystko jest skierowane i skupione na tym jednym młodym chłopaku. On sobie może ten film przewinąć, on może go zatrzymać, on może wchodzić w jakby ten wszechświat kolejnych stron. I wydaje mu się, że to, co jest w tych stronach, powinno być w rzeczywistości. A w momencie, kiedy styka się z tą rzeczywistością, on kompletnie jest zagubiony i nie potrafi, nie umie zupełnie nawiązać normalnej relacji partnerskiej z kobietą.
No tak, smutna jest diagnoza akurat w tym obszarze. Oczywiście pewnie sporo jest młodych mężczyzn wychowanych w domach, gdzie jest zwyczajnie miłość, partnerstwo i uczucie, bo też o tym piszesz, że tym młodym mężczyznom brakowało tego w domach. Oni poszukują miłości, w ten sposób też regulują i napięcia, i też swoją samotność, bo gdzieś muszą znaleźć oparcie. Wybierają fałszywe tropy często, tak jak piszesz, bo inaczej nie potrafią. Natomiast jest taki promyczek i takie światełko w tunelu w twojej książce na koniec, kiedy opisujesz Franka. Rozmowę z Frankiem, pokazujesz rodzinę Franka. To jest akurat postać z Gdańska, tutaj z Trójmiasta. Chłopak, który miał szczęście dorastać w rodzinie z wartościami, w rodzinie pełnej miłości i szacunku wzajemnego do siebie.
Tak, to jest Franek, urodzony w 1995 roku, syn Michała Wojciechowicza, najmłodszego uczestnika strajku w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. I Michał Wojciechowicz, oprócz tego, że jest tym najmłodszym uczestnikiem, który został wielokrotnie odznaczany i tak dalej, to jednocześnie jest mężczyzna, który całe życie zawodowe spędził w domu z rodziną. Znaczy on pisał książki, on był coachem, on brał udział też w różnego rodzaju, co jest ciekawe bardzo, filmach typu Dlaczego ja, czyli w takich filmach, w których występują naturszczycy. Ale jakby nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że on był ojcem dostępnym. Ojcem dostępnym, z którym można się było pokłócić, tak jak mówi mi Franek, można było się pokłócić, można było porozmawiać. No był to jakiś wzorzec mężczyzny, do którego można było dążyć i o który można się było jakby w jakiś sposób obijać, tak, poszukując swojego wzorca męskiego. No i Franek akurat jest o tyle innym bohaterem od pozostałych bohaterów, że on wybrał partnerstwo. Partnerstwo ze swoją narzeczoną, jednocześnie wierność tej narzeczonej, i on nie łapie tych wzorców, które są bardzo popularne w internecie, ale też w przestrzeni publicznej. Bo to jest może też bardzo ciekawe, jakie w przestrzeni publicznej mamy wzorce. To jest wzorzec rycerza, wzorzec przedwojennego dżentelmena, wzorzec żołnierza wyklętego. Jakby to są wzorce, które idą w przeszłość, a Franek idzie do przyszłości. Idzie do przyszłości, a więc on ma jakieś swoje wyobrażenia partnerstwa, ojcostwa. No i to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że jego wzorzec, który on sobie sam wykuwa, patrząc też na swojego ojca, to jest wzorzec bycia obok kobiety. Obok, a nie gdzieś nad, albo gdzieś zupełnie w jakiejś innej bańce i w innej galaktyce internetowej.
Bardzo ciekawa diagnoza pokolenia urodzonego po 89 roku. Zrobiłaś kawał świetnej roboty. Bardzo Państwa odsyłam do tej książki, żeby pomyśleć trochę i zadumać się nad tym, co rzeczywiście dzieje się w tej alternatywnej rzeczywistości, w głowach, w sercach i w emocjach tych młodych mężczyzn, bo przecież oni będą ojcami kolejnego pokolenia i ciekawe, jak to pokolenie będzie się zachowywać i jakie będzie miało wzorce. Bardzo Ci, Elu, dziękuję. Świetny reportaż.
Dziękuję za zaproszenie.
Fame and Game, co faceci robią w sieci. Elżbieta Turley jest autorką tego reportażu, książki reportażu. Julii Baranowskiej i Ewie Redel dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.